o filmie bez scenariusza.
Co dla nas znaczy dom? Czy to miejsce, ludzie, a może uczucie, za którym tęsknimy przez całe życie? O sztuce, trudnych powrotach i marzeniach porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a będzie nim Radosław Maciąg. Reżyser, dramaturg i absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Autor sztuki Tęsknię za domem, która przyniosła mu główną nagrodę podczas 17. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Sztuka Tęsknię za domem porusza uniwersalne i bolesne tematy. Napięcia rodzinne, pokoleniowe traumy i poszukiwanie swojego miejsca w świecie pełnym zmian. W rozmowie z Radosławem przyjrzymy się, jak osobiste doświadczenia wpłynęły na jego twórczość, co stoi za sukcesem jego dramatu i jakie pytania o nasze życie stawia współczesny teatr. Nie zabraknie także refleksji o roli artysty we współczesnym świecie oraz o tym, jak teatr, literatura, sztuka wszelkiego rodzaju może nam pomóc w wyrażaniu siebie. Zapraszam do wysłuchania audycji. Ewelina Walczak.
Co mnie najbardziej pociąga w sztuce? Boże, to jest ogromne pytanie, ale okej, postaram się z nim zmierzyć. Najbardziej w sztuce pociąga mnie to, że jest najlepszym sposobem na samorozwój, jaki, myślę, istnieje. Jest miejscem nieustannych poszukiwań, jest miejscem nieustannej refleksji o świecie i pozostawania w dynamicznej relacji z tym światem. Przestrzenią do tego, żeby wypowiedzieć zachwyt na temat świata albo przelać gniew, który w nas powstaje w związku z różnymi rzeczami. Dla mnie sztuka jest przede wszystkim chyba jednak jakimś narzędziem autoterapeutycznym. Jest szansą na to, żeby to, co mną rządzi, ujrzało światło dzienne. W momencie, kiedy nami rządzą emocje, nasza wrażliwość szaleje gdzieś tam, to sztuka staje się właściwie niezbędnym narzędziem do tego, żeby ją wypowiedzieć. Więc tym jest dla mnie sztuka. Jest dla mnie jakimś rodzajem po prostu mostu pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. Jest jakimś rodzajem tunelu, może nawet jest lepsze określenie, jakimś takim wehikułem po prostu.
Odstaw rower, pora iść. Jeszcze tylko spójrz na dom. Z twoich cegieł jest to dom. Całym sobą lepisz go. Pusty dom, gdy twoje ptaki odlecą stąd. Walcz, 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 bo pusty dom. Trwaj, 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 daleki ląd. Sportów był na chod. pusty dom, gdy twoje ptaki odlecą stąd. Walcz, 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 bo pusty dom. Trwaj, 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 daleki ląd. Pusty dom, pusty dom, czeka nas nieznany.
Przy mikrofonie Ewelina Walczak, a moim i Państwa gościem jest Radosław Maciąg, reżyser i dramaturg, absolwent Wydziału Reżyserii i Dramatu Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
W dzisiejszym świecie, gdzie ludzie migrują, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, pojęcie domu staje się niezwykle płynne. Czym jest dla Ciebie, Radku, dom? To miejsce, ludzie, czy coś bardziej ulotnego?
Myślę, że dom, jeżeli miałbym go jakoś zdefiniować prosto, to jest chyba miejsce bezpieczne. W takim idealnym świecie wydaje mi się, że dom jest miejscem, które jest dla nas schronieniem, które powinno być miejscem, do którego wracamy i przed tym właśnie całym dzisiejszym światem możemy się schować. I wydaje mi się, że każdy z nas takiego domu jakoś tam szuka. Niektórzy właśnie w ludziach, niektórzy w miejscach, niektórzy w budynkach, a może we wszystkim naraz. Tak, tu nie ma jednej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to trzeba zdefiniować przez negację. Dom jest miejscem, w którym można się schronić przed tym, czego byśmy nie chcieli.
Nie przez przypadek zaczynamy od domu tej przestrzeni, ponieważ spektakl Tęsknię za domem Twojego autorstwa i reżyserii można oglądać na deskach Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Ten dramat zyskał rozgłos jeszcze przed swoją premierą sceniczną, zdobywając tytuł najlepszego utworu dramatycznego w sezonie 2023-2024 w bardzo prestiżowym konkursie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. I powiedz mi, czy rozgłos, jaki zdobywa dramat przed premierą, wpływa na oczekiwania widzów, na twoje oczekiwania od siebie, jako reżyser podchodzisz do takiego balansowania właśnie między wizją a oczekiwaniami publiczności?
Chyba jestem tutaj w tym akurat aspekcie szczęśliwcem, dlatego że ja jestem chyba wobec siebie najbardziej krytycznym odbiorcą tego, co samemu tworzę, więc rzadko się zdarza, żeby ktoś miał bardziej wygórowane oczekiwania wobec mnie niż ja sam. Działa to w dwie strony. Ja jestem dla siebie katem, natomiast na szczęście przez to trochę mniej przejmuję się tym, co ludzie powiedzą. W tym sensie, że wiem, że jeżeli sprostam własnym wyśrubowanym ambicjom, to najprawdopodobniej sprostam też ambicjom czy oczekiwaniom ludzi, którzy z tym moim dziełem się zetkną. Oczywiście, że samo otrzymanie tej nagrody było dla mnie w jakimś sensie kształtujące może, dało mi jakiś rodzaj potwierdzenia i chyba właśnie podszedłbym do tego z tej strony, że raczej czułem się dzięki tej nagrodzie pewniejszy tego, co robię, niż poczułem, że teraz muszę sprostać jeszcze większym wymaganiom. Także wydaje mi się, że tutaj w tym wypadku oczekiwania widzów chyba były mniejsze niż moje osobiste, także to mnie chroniło i reakcje widzów chyba są na to jakimś tam dowodem, że ta diagnoza, jeżeli ja sobie coś uczynię i będę czuł, że to jest dobre, to inni też to zobaczą, jakoś tam się sprawdziła.
Powiedz mi, jakie emocje towarzyszyły Ci, gdy ten tekst nabierał życia na scenie? Czy wyobrażenia z procesu pisania różniły się od tego efektu teatralnego?
Jeżeli mam powiedzieć o jakichś emocjach, to wydaje mi się, że to trzeba byłoby poruszyć całą paletę. Od zachwytu poprzez zwątpienie, no w cały diapazon. Oczywiście, że różnice są, Wydaje mi się, że większej psychozy jednak doznawałem pisząc niż reżyserując, bo to było doświadczenie, które właściwie nie ma w życiu, w moim życiu jakby adekwatnego, ekwiwalentnego jakiegoś zdarzenia. Pisząc mam wrażenie, że faktycznie przenosiłem się do trochę innej rzeczywistości, do tego stopnia, że no tak jak zresztą nie ukrywam, ta sztuka bazuje na jakichś takich autobiograficznych wątkach. Kiedy kreowałem na przykład dialogi ze swoim quasi bratem po prostu ze sztuki i rozmawiałem z nim w głowie, prawda, i toczyłem jakąś dyskusję czy jakiś dialog i na przykład on w tym momencie, prawdziwy brat, do mnie dzwonił, to miałem dosłownie takie poczucie, jakby ktoś mnie wytrącił ze snu, jakbym nagle żył w dwóch alternatywnych rzeczywistościach i to było bardzo, bardzo dziwne doświadczenie. Ten proces pisania naprawdę zabierał mnie w zupełnie inną rzeczywistość. Natomiast jeżeli chodzi o samą reżyserię, to tutaj muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to jest kwestia moich intuicji, czy raczej jakichś zbiegu okoliczności, jakiejś synchroniczności świata, ale aktorzy Teatru Radomskiego, ze szczególnym uwzględnieniem matki, w którą wciela się Izabela Breitkop, byli dla mnie jakimś objawieniem i okazało się, że ten dziwny nerw, który w tej sztuce dominuje, w nich samych, nie wiem, czy jako Polakach, czy jako ludziach z tych samych lokalnych okolic właśnie, tej Radom Pionki niedaleko, że ten sam nerw, który mi towarzyszył w pisaniu, w nich też istnieje, ten rodzaj dziwnej perspektywy na świat, ten rodzaj takiego, ja wiem, niepogodzenia, drżenia, ciężko to dookreślić, ale na pewno dużą pomocą w samej reżyserii było to, że dobór obsady był w mojej opinii bardzo trafiony i to już bardzo silnie ustawiało perspektywę. To znaczy, chcę powiedzieć, że podczas pisania wyobrażałem sobie te postaci mniej więcej tak, jak aktorów, których widziałem potem na scenie. Także to było niesamowity zbieg okoliczności na plus, albo właśnie, jak mówię, jakiś rodzaj działania intuicji. I to na pewno wywołało emocje pozytywne. Właściwie to nawet rodzaj zachwytu i zdumienia, że da się aż tak bardzo. Tutaj jako anegdotę jeszcze też powiem, że byli na spektaklu moi bracia i siostra cioteczni, którymi nie miałem kontaktu od dosłownie jakichś 15 lat. I jak zobaczyli spektakl, to pierwsze pytanie, jakie zadali, to czy ci aktorzy mieszkali u mnie w domu, jakby robili wizję lokalną, bo to jest niewiarygodne, żeby aż tak odtworzyć postaci, które oni też jako rodzina pamiętają. I byli zdumieni, że nie, że jakby w ogóle moich rodziców poznali aktorzy dopiero na premierze. No coś bardzo dziwnego się tu wydarzyło. Coś zostało powołane do życia, jakieś dziwne siły, które na pewno wykraczają, powiedziałbym, poza moją kontrolę.
Nikt cię nie pozna, szalu szalu mroku. Więc uchyl drzwi i nie każ mi na siebie czekać w chłodzie nocy.
Rozmowy, a ja przypomnę, że moim Państwa gościem jest Radosław Maciąg, reżyser i dramaturg. Rozmawialiśmy przed chwilą o spektaklu Tęsknię za domem, twojego autorstwa i reżyserii. Sztuka ta dotyka pokoleniowych traum i kryzysów egzystencjonalnych. Jak, Radku, bo już trochę zdradziłeś nam, że zawiera wątki autobiograficzne. Jak przekłada się to na twoje osobiste doświadczenia? Pisanie tego dramatu było też jakąś formą terapii dla ciebie?
Myślę, że tak, chociaż słowo terapia jest dosyć szerokie i bym doprecyzował. Mam wrażenie, że to z mojej strony był rodzaj podjęcia wyzwania, które rzuciła mi rzeczywistość. Wyznaję taką zasadę, że w momencie, kiedy otrzymujemy od świata jakiś impact, po prostu mamy w udziale jakiś dramat osobisty czy może ogólnoludzki, to mamy dwa wyjścia. Albo próbować od niego uciekać, chować się, nie wiem, jakoś go tam tachlować używkami, prawda, rozrywkami i tak dalej. Albo możemy podjąć rękawice i próbować się z nim zderzyć, czy zmierzyć. I to właściwie była taka myśl założycielska dla tego dramatu. Po pewnych doświadczeniach, żeby też nie spoilerować, moich osobistych, zdałem sobie sprawę, że żeby tym wydarzeniom dać odpowiedź i żeby je udźwignąć, będę potrzebował je zrozumieć. A żeby je zrozumieć, ktoś kiedyś mądry napisał, że żeby coś naprawdę zrozumieć, trzeba napisać o tym książkę. No to ja poszedłem na skróty i napisałem dramat, trochę krótsza forma. Ale właśnie z tą myślą, żeby ten temat przetrawić, żeby go zrozumieć, żeby naświetlić go z różnych stron. I może, żeby nie tylko sobie, ale też ludziom mi bliskim, a także widzom, dać możliwość też przejścia tej drogi. Więc to wszystko gdzieś tam się sumuje na coś, co można nazwać jakimś działaniem autoterapeutycznym.
Ja widziałam ten spektakl i bardzo Państwu polecam wybrać się do Radomia, czy to z Kielc, czy z Warszawy. W zasadzie droga będzie podobna, jeżeli chodzi o czas dojazdu do teatru w Radomiu, a naprawdę warto. Spektakl bardzo emocjonalny, bardzo dotykający, ale też w nim jest dużo czarnego humoru. Czy to jest sposób na oswojenie trudnych tematów?
Tak, chociaż akurat jeżeli chodzi o humor w tym dramacie, to nie było założenie, chociaż pisząc też bardzo się śmiałem, ale wydaje mi się, że ten humor, który jest tutaj zawarty, on bazuje na dwóch rzeczach. Po pierwsze jest to rozpoznanie języka. Wielokrotnie słyszałem od widzów, że tego typu języka polskiego jeszcze ze sceny nie słyszeli, a jednocześnie jest to język, który jest im jakoś strasznie bliski i znajomy, więc to poczytuję sobie za wielki sukces, dlatego że uważam, że zarówno jak Gombrowicz, którego festiwal się odbywa, odbywa w Radomskim Teatrze corocznie, jak i, nie wiem, na przykład Dorota Masłowska czy Witkacy. To wszystko są autorzy, którym udało się wysłyszeć pewien rodzaj języka, nie wymyślić, co niektórzy im właściwie zarzucają czy przypisują, ale wysłyszeć język polski na jakimś poziomie. I jeżeli język, którym się posługuje, jest językiem naturalnym dla mnie, a dla kogoś jest to zabieg estetyczny, no to fantastycznie. To znaczy, że udało się wysłyszeć w języku polskim coś, czego wcześniej może nikt przede mną nie złapał. Więc to jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o humor. W tym języku jest bardzo duża dynamika właśnie, czy w metaforach, czy w przekleństwach też i tak dalej. No to jest język jednak w jakimś poziomie wulgarny, czyli pospolity. A z drugiej strony, no wytrzymanie tego poziomu dramatu bez poczucia humoru i dystansu byłoby właściwie nieznośne. To znaczy, to wyszłoby nam coś naprawdę nie do udźwignięcia, jakiegoś takiego siermiężnego, czy seriożnego, jak to niektórzy mówią. Więc nie do końca interesowałaby mnie taka forma. Zresztą w życiu też posługuję się taką myślą Samuela Becketa, który powiedział, że nic tak nie bawi jak ludzkie cierpienie. I dużo jest w tym prawdy, bo pomiędzy śmiechem a płaczem różnica wcale nie jest tak wielka, jak mogłoby się wydawać. Są to tylko dwie reakcje, które pozwalają nam oddać napięcie, które w nas powstaje. Więc na pewno na uwagę zasługuje to, że niektóre rzeczy, które w tym spektaklu część widowni niebywale bawią, inną część widowni smucą. Chociażby na premierze zdarzyła się sytuacja, że widownia wręcz jakby pokłóciła się wewnętrznie, jakby nie wiem jak to nazwać, ale ludzie naprawdę upominali się wzajemnie, że jedni jakby mieli pretensje do drugich, że ci się śmieją, kiedy ci chcą jakby doświadczyć tej historii na zupełnie innym poziomie. Te reakcje są skrajne, na pewno nikt nie jest obojętny, a ja osobiście nie mam pretensji do nikogo, jeżeli się śmieje albo płacze, to jest właściwie prawo każdego widza, żeby wybrał sobie swoją ścieżkę, czy jakby po prostu naturalnie oddał to napięcie, tak jak to czuje.
Można powiedzieć, Radku, że też szumu narobiłeś tutaj w Radomiu, tym spektaklem, ale nie tylko w Radomiu, bo coś się odbiło echem tak naprawdę po całej Polsce. Do Radomia powrócili recenzenci, bo różne bardzo media, różne stacje radiowe i dzienniki teatralne o tym spektaklu właśnie się rozpisywały. Co dalej? Co będzie z tym spektaklem? Zamierzacie gdzieś dalej, szerzej go pokazywać?
Nadzieje są duże. Mam nadzieję, że w tym i przyszłym sezonie spektakl będzie eksploatowany nie tylko na scenie radomskiej. Chodzą słuchy, ale tutaj nie mogę dużo zdradzić, bo jest za wcześnie, że ten spektakl na kilku festiwalach się pojawi. Byłbym zresztą super szczęśliwy, ale to, jak mówię, jeszcze oficjalnie nie mogę niczego potwierdzić. Mam też wielką nadzieję, że ten spektakl zostanie utrwalony w formie wideo, a już w takim max marzeniu byłoby to, żeby zrobić z niego teatr telewizji. Sam tekst ma zostać wydrukowany w najbliższym wydaniu dialogu. Wydaje mi się, że faktycznie ten wpływ na środowisko teatralne mojego spektaklu jest spory. Tutaj się też pochwalę, że dwóch bardzo ważnych krytyków w polskim środowisku teatralnym, Jacek Wakar i Tomasz Domagała w takim rocznym podsumowaniu swoich doświadczeń teatralnych wymienili ten spektakl i ten tekst jako jeden z takich punktów na teatralnej mapie Polski. Też kwestia tej gdyńskiej nagrody, która jest absolutnie największym moim sukcesem w karierze dotychczasowej. To wszystko świadczy, że ten spektakl nie tylko trafił do publiczności, która bardzo licznie, za co jestem bardzo wdzięczny, zaszczyca nas na sali teatralnej, przychodzi, ale też krytycy i szeroko pojęte środowisko specjalistów teatralnych gdzieś tam ten tekst i ten spektakl docenili. Także mam nadzieję, że to wszystko wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie festiwalowe spektaklem, więc mam marzenie, którym się może jeszcze teraz podzielę, żeby ten spektakl zaprezentować też za granicą, bo mam wrażenie, że to nie jest tylko historia nas, Polaków, ale właściwie jest to opowieść o ludziach, którzy doświadczyli pewnej wspólnej historii. W skrócie bym ją nazwał historią transformacji systemowej, więc mam wrażenie, że zarówno Czesi, Słowacy, Białorusini, no akurat tam będzie ciężej, ale Łotysze, Litwini, Ukraińcy na pewno gdzieś tam w tej historii by też mogli się przejrzeć, a być może nawet i wschodnia część Niemiec. Także mam nadzieję, że uda nam się z tym spektaklem gdzieś tam jeszcze w świat zawitać.
Gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke you blind. The lust will choke your mind. I kiss the floor, one kick no more. The digging hose have set me free. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. No more. The digging hose have set me free. I tasted hate streets hanging trees. I tasted hate streets hanging trees. The inner city birthed me. The local pusher nursed me. Cousins make it on the street. They marry every trick they meet. A dime, a dollar, they're all the same. When a man comes in to bust your game, the turnkey comes, his face a grin. Lots to sell, I'm in again. I kiss the floor, one kick no more. The pig and hose have set me free. I tasted hate streets hanging trees. 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 I tasted hate streets hanging trees.
O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy, a ja przypomnę, że razem ze mną jest Radosław Maciąg, reżyser i dramaturg. Radku, debiutowałeś spektaklem na podstawie dramatu Sary Kane. Artystka znana z bezkompromisowości, jej sztuki wywołują skrajne emocje. Twoja twórczość też nie unika trudnych tematów, choć zdajesz się robić to z większą czułością. Sztuka może być brutalna i piękna jednocześnie, ale co ciebie w niej najbardziej przyciąga? Intensywność emocji, próba dotknięcia czegoś, o czym wolelibyśmy milczeć?
Co mnie najbardziej pociąga w sztuce? Boże, to jest ogromne pytanie, ale okej, postaram się z nim zmierzyć. Najbardziej w sztuce pociąga mnie to, że jest najlepszym sposobem na samorozwój, jaki myślę istnieje. Jest miejscem nieustannych poszukiwań, jest miejscem nieustannej refleksji o świecie i pozostawania w dynamicznej relacji z tym światem. Jest przestrzenią do tego, żeby wypowiedzieć zachwyt na temat świata albo przelać gniew, który w nas powstaje w związku z różnymi rzeczami. Dla mnie sztuka jest przede wszystkim chyba jednak jakimś narzędziem autoterapeutycznym. Jest szansą na to, żeby to, co mną rządzi, ujrzało światło dzienne, a mam wrażenie, że to doświadczenie jest udziałem wielu artystów. Jak powiedział kiedyś Pablo Picasso, malować należy tylko wtedy, kiedy już nie można dłużej nie malować. I to jest bardzo, bardzo mądra myśl, mi osobiście bliska. W momencie, kiedy nami rządzą emocje, nasza wrażliwość szaleje gdzieś tam, to sztuka staje się właściwie niezbędnym narzędziem do tego, żeby ją wypowiedzieć, żeby to, co nami rządzi, wypowiedzieć. Więc tym jest dla mnie sztuka, jest dla mnie jakimś rodzajem po prostu mostu pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. Jest to jakimś rodzajem tunelu, może nawet jest lepsze określenie, jakimś takim wehikułem po prostu. Przenoszenia tego z wewnątrz do zewnątrz, dzielenia się tym i z korzyścią dla wszystkich. Dla mnie jako artysty, którym mogę z siebie zrzucić pewien ciężar i dla, okazuje się, odbiorcy, który dzięki temu też czuje się jakoś tam oczyszczony.
A jak to się stało, że chłopak z Pionek, czyli miejscowości bardzo znajdującej się bardzo blisko Radomia, postanowił zostać reżyserem, dramaturgiem. Jak trafiłeś do tego Krakowa?
Wolisz dłuższą czy krótszą opowieść?
Potrzebujemy krótszej, bo już czas antenowy nam się powoli kończy.
Okej. Reżyseria teatralna była moim marzeniem, ale to było takie marzenie, o którym zawsze mówiłem, że to jest takie marzenie, które sobie pielęgnuję po to, żeby je mieć, a nie po to, żeby je spełnić. I bardzo byłem zaskoczony tym, że udało się jednak gdzieś tam ten próg Krakowskiej Akademii przekroczyć. Mówiąc krótko, ja się tam znalazłem trochę z przypadku, a trochę z przeznaczenia. I te dwie rzeczy wcale się nie wykluczają. Trafiłem na egzaminy, oczywiście dlatego, że złożyłem teczkę, ale moje egzaminy wyglądały w ten sposób, i naprawdę postaram się powiedzieć to krótko, że ja, jakkolwiek by to absurdalnie nie zabrzmiało, przyszedłem do szkoły po to, żeby odebrać teczkę z dokumentami, wierząc, że nie zostałem zakwalifikowany do drugiego etapu. I właśnie wtedy dowiedziałem się, że ten drugi etap jest. Ja w nim jestem i jest na drugi dzień rano. Więc po nieprzespanej nocy i czytaniu wszystkich lektur, których nie przeczytałem, bo oczywiście myślałem, że się nie dostałem, przeszedłem te trzy kolejne etapy i ku głębokiemu swojemu własnemu zaskoczeniu jednak zostałem przyjęty. Przez pierwsze półrocze myślałem, że chyba dla jakiegoś żartu, albo nie wiem, z litości może, albo dlatego, że byłem zabawny na tych egzaminach wstępnych. Okazało się, że jednak komisja była mądrzejsza niż ja i zobaczyli we mnie coś, czego ja nawet sam wtedy jeszcze nie widziałem, czyli jakiś rodzaj potencjału. Także tak się znalazłem w szkole teatralnej, która była dla mnie, jak zawsze mówię, Hogwartem, momentem odkrywania siebie i odkrywania w ogóle tego, co w życiu ważne. Sprowokowałem to, ale świat dużo pomógł.
Korzenie kształtują twórczość, ale też mogą być źródłem jakiejś, nie wiem, wewnętrznej walki. I trochę też o tym powiedziałeś, nie? Czyli to, że nie do końca gdzieś w siebie wierzyłeś. I z czego to wynikało?
Brak wiary w siebie? No, pewnie z jakiegoś kompleksu. Kompleksu związanego z pochodzeniem. Jestem synem robotników, zresztą cudownych ludzi, którzy całe życie ciężko pracowali na moje utrzymanie, ale nie jest to rodzina inteligencka, nie są to profesorowie, lekarze, więc ten kompleks, że trafiam nagle do prestiżowej uczelni i studiuję reżyserię ramię w ramię z ludźmi, którzy pochodzą naprawdę z różnych przestrzeni, z różnych warstw społecznych, siłą rzeczy wywoływał we mnie jakiś taki rodzaj poczucia nieprzystawalności. Ja nawet pamiętam, że koledzy z roku twierdzili, że ja posługuję się nawet innym językiem niż oni. Ja sobie na marginesie w zeszycie odnotowywałem trudniejsze terminy, żeby sobie je w domu przetłumaczyć, bo nie zawsze wiedziałem, o czym jest mowa na zajęciach. To była duża droga, którą przeszedłem i dzisiaj myślę, tego kompleksu mam mniej. Właściwie to nawet to moje pochodzenie uważam za skarb, dlatego że tak jak powiedziałaś, korzenie są czymś, co nas kształtuje, ale tylko wtedy, kiedy potrafimy je właściwie pielęgnować, bo jednocześnie może to być coś, co nam nie pozwoli ruszyć z miejsca, bo wrośniemy. Więc ja swoje korzenie pielęgnuję i to jest właściwie całkiem niedawne odkrycie, że moja przeszłość jest dla mnie źródłem inspiracji, a nie źródłem lęku i wstydu. I wydaje mi się, że w ogóle my teraz przechodzimy jako społeczeństwo o taki rodzaj odmiany. Zaczynamy mówić szczerze o tym, co nas dotyczy, co nas dotyka, skąd pochodzimy, kim jesteśmy. Przestajemy być tymi zakompleksionymi Polakami, którzy starają się udawać Zachód, a zaczynamy doceniać własną historię i własne doświadczenie jako coś, nad czym można dalej budować.
A powiedz mi jeszcze, Radku, już tak prawie na zakończenie, przed nami jeszcze szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. Długodystansowe kolarstwo wymaga wytrwałości i siły woli. Czy teatr jest dla ciebie podobną metaforyczną podróżą i będzie?
Tak, zresztą aktorzy często ode mnie słyszą porównania teatru do kolarstwa. Po pierwsze, kiedy się siedzi na rowerze, to trzeba mieć refleks, a z drugiej strony trzeba też widzieć przed sobą cel, znaczy czuć, że ten cel jest. Są pewne asocjacje, szczególnie takie, że obie rzeczy ukochałem, a więc muszą mieć wspólny mianownik. Z tym, że teatr jest chyba trochę mniej zdrowy dla mnie. To, co w teatrze sobie nerwowo podpsuję, to na rowerze naprawiam.
Za czym osobiście tęsknisz w sztuce i w życiu?
Za większą uważnością i wrażliwością. Tak jak to powiedziałaś wcześniej, tutaj tak na marginesie wrzucę, że moja filozofia sprowadza się ostatnio do tego, że staram się traktować świat, który nas otacza, jako czujący organizm. I uważam, że to, co robimy światu, naprawdę ma znaczenie. To, jak zachowujemy się względem środowiska, innych ludzi, jak traktujemy samych siebie. I tego bym sobie i Państwu życzył, żebyśmy tę wrażliwość na świat, czy poprzez sztukę, czy poprzez refleksję, medytację, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to religię, kształtowali. I za tym, tak, za tym tęsknię. We'll be right back.
Radio Kielce 101 i 4 FM. Ale kto pyta?
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdybyś mógł nakręcić film o mieście, z którego pochodzisz, to jaki to byłby film?
Byłby to film na podstawie sztuki Tęskni za domem, albo byłaby to bajka o chłopcu, który razem z dziadkiem skonstruowali rakietę i polecieli na Księżyc.
Co cię wzrusza?
Wzrusza mnie widok bezinteresownej dobroci i czułości.
O czym marzysz?
Marzę o tym, żeby nie stracić sił w walce o lepszy świat.
Jakbyś mógł zamieszkać w historii na chwilę z któregoś filmu, to którego i dlaczego?
Ale zupełnie bezkarnie?
Tak.
To na chwilę bym chciał zamieszkać w Bękartach wojny, Tarantino.
Też bym chciała, przyznam szczerze, ale to tak bezkarnie. Miało być bezkarnie, to jest bezkarnie. Bękarty wojny. Czy jest jakaś scena filmowa, która cię nigdy nie opuściła?
Więc tak, jest... Jest pewnie kilka takich scen, natomiast tutaj muszę posłużyć się przykładem z naszego podwórka, a nie kina światowego, bo od pewnego czasu łapię się na tym, że z pasjami wracam do fragmentów serialu Ślepnąc od świateł i kreacji Jana Frycza, czyli słynnego Dario. Uważam, że sposób, w jaki panu Fryczowi udało się wykreować tę postać i prowadzić dialogi, no to jest coś, co wykracza poza moje, powiedziałbym, wyobrażenie o warsztacie. To już jest sztuka na jakimś po prostu najwyższym poziomie. I właściwie teraz, myśląc o napisaniu poradnika czy takiego instruktażu aktorstwa, tak jak ja rozumiem aktorstwo, żeby ulżyć trochę aktorom, którzy ze mną się spotykają w pracy, żeby mieli trochę większą jasność. Myślę, że to jest jeden z takich przykładów, którym się posłużę, bo jest to aktorstwo totalne.
Najlepsza książka, którą przeczytałeś albo ostatnio przeczytałeś?
Ja jestem niedobrym czytelnikiem, bo czytam kilka książek naraz i niektórych z nich przez to nie kończę. Przede wszystkim czytam książki teoretyczne, bo one mnie jakoś bardziej pasjonują niż fabuły. Na pewno ogromnie polecam książkę Umysł wyzwolony. To jest książka autoterapeutyczna i do niej wracam często. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć o literaturze pięknej, to z książek, które ostatnio czytałem, zachwyciła mnie absolutnie W drodze Jacka Kerouaka, która opowiada właśnie o nieustającej podróży.
Jaki film z twojego dzieciństwa lub młodości miał największy wpływ na ciebie?
O Jezu, nie wiem, chyba Power Rangersi. Mam wrażenie, że Power Rangersi, Terminator i Rambo. To były filmy, które kreowały mój dziecięcy gust. Chodziłem wtedy z łukiem zrobionym z dętki rowerowej i kija i udawałem, że jestem twardzielem. To mnie wtedy kreowało. Znaczy tak, kształtowało, no.
Wspaniale. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Radosław Maciąg, reżyser i dramaturg, absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dog me around. subiektywne polecajki.
Film, który chciałabym Państwu polecić, nosi tytuł Bankart. To produkcja z 2023 roku i to jest, proszę Państwa, kino europejskie na najwyższym poziomie. Wciągający dramat historyczny duńskiego pochodzenia. Bankart to opowieść, którą ogląda się poniekąd jak antyczną tragedię, pełną przeznaczenia, nieuniknionych konfliktów, no i wewnętrznej walki bohaterów. Ale główne skrzypce, że tak powiem, gra tutaj oczywiście Mads Mikkelsen. On jak zwykle udowadnia, że jest jednym z najlepszych aktorów naszych czasów. Jego rola Ludwika Kalena to prawdziwy teatr jednego aktora, autentyczna, poruszająca i bez żadnego fałszu. Film przenosi nas do XVIII-wiecznej Danii, ukazując surowość codziennego życia i brutalną rzeczywistość tamtych czasów. Scenaria to jałowe ziemie, odzwierciedlają walkę głównego bohatera, który no nie tylko próbuje ujarzmić przyrodę, ale również zmaga się z ludzką chciwością, niesprawiedliwością. Dużo napięcia w tym filmie i emocji, przekraczania granic, po prostu bardzo cienkich, między ambicją a zemstą. Co mnie najbardziej urzekło w tym filmie? To, że to jest coś więcej niż tylko historyczna opowieść, bo ten film to głęboka ludzka historia o tym, co naprawdę ma wartość, o wytrwałości, poświęceniu, sensie życia, miłości, marzeniach. Mimo trudnego, brudnego klimatu, w Bankarcie naprawdę kryje się uniwersalna prawda o człowieku. I ten film trzyma od samego początku do końca w napięciu. No a scena finałowa jest chyba jednym z najbardziej poruszających zakończeń, jakie widziałam od lat. Dlaczego warto obejrzeć Bankarta? Bo to dowód na to, że europejskie kino potrafi zawstydzić Hollywood. Piękne zdjęcia, wciągająca fabuła, muzyka i genialna gra aktorska. Uważam, że wszystko to składa się na, no powiem to, na arcydzieło. I oczywiście Mads Mikkelsen nie tylko błyszczy, ale wręcz hipnotyzuje i wciąga widza w trudną, ale pełną napięcia, piękną podróż filmową. To wszystko na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Arkadiusz Miller, który dla Państwa audycję zrealizował. Dobranoc.